Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, witam pięknie. Startujemy z 84. odcinkiem. Patroni podcastu ubezpieczenia Grzegorz Druszkowski, przedstawiciel ponad 30 zakładów ubezpieczeniowych, który zapewni Wam poczucie bezpieczeństwa i pewności w wyprawach nawet w te najbardziej odległe i ekstremalne części świata. Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do subskrybowania kont podcastu na YouTube i Spotify oraz do odwiedzania profilu Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś moim gościem jest człowiek, którego firma jest patronem podcastu, ale od razu rozwieję wszystkie wątpliwości. Nie jest to wizyta na zasadzie umowy kontraktowej. Grzegorz Druszkowski, bo o nim mowa, to zapalony podróżnik. Widział 56 krajów świata i to w większości te, które idealnie wkomponowują się w content podcastu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ubiegły rok był bardzo intensywny w Twoim wykonaniu, jeśli chodzi o podróże. Zaliczyłeś 6 kontynentów, a byłoby nawet 7, ale w końcu nie postawiłeś nogi na Antarktydzie, bo nie przewidziałeś, że miejsca na statkach są wyprzedane rok wcześniej. Kilka dni temu wysłałeś mi listę krajów, które odwiedziłeś. Mieliśmy ustalić dzisiejszy temat podcastu. Ja od razu, widząc nazwę jednego państwa, nie wahałem się ani chwili. Sudan Południowy, czyli jedno z najbardziej niebezpiecznych państw, jeden z najbiedniejszych rejonów na kuli ziemskiej, ale również najmłodszy kraj na świecie. Uzyskanie przez Sudan Południowy w 2011 roku niepodległości zakończyło trwający przeszło 50 lat konflikt sudański, który pochłonął ponad 2 miliony ofiar. Przesiedlenia, powodzie, epidemie i braki żywnościowe to jedne z wielu zagrożeń, jakie dotykają mieszkańców tego rejonu. Tylko 40% populacji ma dostęp do czystej wody pitnej. Dużo w życiu widziałeś, ale Sudan Południowy zrobił na tobie niesamowite wrażenie.
To prawda, zwiedziłem trochę miejsc, byłem w Kambodży i to jeszcze w Kambodży takiej biednej, 5 lat po upadku, po przewrocie w ogóle z czerwonymi Khmerami. Tak de facto żałuję, że do tego Sudanu Południowego wylądowałem tam w 2022 roku z jednego powodu. To powinno się odbyć 20 lat później. Po prostu widziałem Afrykę prawdziwą. Tej Afryki człowiek nigdzie nie zobaczy, oprócz tego, że posłuchałem podcast bardzo piękny bardzo i prawdziwy, zrobiony przez Jana Dąbrowskiego, jak jechał na hulajnodze przez całą Afrykę. To, co on powiedział, to jest szczera i prawdziwa prawda.
Janek Dąbrowski był gościem 82. odcinka, także zachęcamy do posłuchania również jego opowieści. Jest takie powiedzenie: zobaczyć Neapol i umrzeć. Parafrazując to powiedzenie, można stwierdzić, że kto zobaczy Sudan Południowy, będzie całkowicie spełniony, jeśli chodzi o Afrykę?
Dokładnie. I tego żałuję, bo teraz już mnie żadne inne miejsce w Afryce mnie po prostu nie zdziwi. Tam jest po prostu wszystko i prawdziwe, nieudawane. Ludzie nie znają, nie potrafią pisać, nie znają wartości pieniądza, nie wiedzą w ogóle, co to jest pieniądz i w ogóle tam się czułem, pojechałem zobaczyć ludzi, a czułem się bardziej, że to oni się cieszyli z tego, znaczy oni byli zdziwieni. Niektóre dzieci w ogóle pierwszy raz widziały białego człowieka.
Właśnie, kto był bardziej zdziwiony? Ty, widząc to wszystko, co dzieje się w Sudanie Południowym? Czy jednak mieszkańcy tego kraju przecierali oczy ze zdumienia na widok białego człowieka?
Bardziej oni byli zdziwieni. Niektóre dzieci pierwszy raz widziały siebie w ekranach telefonów, naszych smartfonów, w ekranach aparatów. Tam nie ma luster, tam nie ma prądu. Tam nie ma nic po prostu. Może w tej w stolicy, w Dżubie. W ogóle zacznijmy od tego, że byliśmy drugą grupą, która przyleciała tam. Tam naprawdę dociera 100 turystów w ciągu roku. My wylądowaliśmy tam w styczniu. Teraz jeszcze są organizowane wyjazdy i jest paru Polaków tam dotarło. Zakładam, że z całej Polski, z 40-milionowego narodu, to może 50 Polaków tam było, tak? Ale wiem, że jak pytałem się u miejscowych, czy kolejny wyjazd będzie, to oni powiedzieli, że kolejna grupa, czteroosobowa, dwóch fotografów z Anglii i dwóch z Niemiec ma dotrzeć półtora miesiąca później.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wyprawa do Sudanu Południowego to najwyższy stopień wtajemniczenia, jeśli chodzi o podróże. Kto w Polsce podejmuje się takich ekstremalnych wyzwań?
Znaczy są grupy, bo to wiadomo, że my tworzymy ludzie, którzy podróżują. Też samotne wyjazdy mam. Zorganizowałem sam sobie w Wietnam, tak, gdzie to jeszcze nie był popularny kierunek. Jak mówiłem znajomym, że lecimy, to oni powiedzieli: Grzesiek, teraz to wszyscy do Wietnamu latają, ale mówią: Grzesiek, daj spokój, przecież tam jest syf, tam jest brud, ubóstwo. Ja mówię: a byliście, widzieliście? No gdzie ty nas ciągniesz? I polecieliśmy. Sam zarezerwowałem linie lotnicze, hotele, tak? Wiele miejsc. Tajlandia tak samo zwiedzona. Na Zanzibar poleciałem, ale z przesiadką, jak leciliśmy już Turkish Airlines, to zrobiliśmy przesiadkę w Stambule, sam zwiedzałem. Są grupy, bardziej jest problem, żeby się zjednoczyć. No i część ludzi to potrafi zorganizować, ma know-how, tak? Porozmawia z rządem. Do Sudanu Południowego tak sobie człowiek też nie wleci. W ogóle jak pierwsza osoba, która poleciała na rekonesans, to jak podeszła do... Miała zgodę rządu, tak, miała wizę, ale urzędnik na granicy stanął i zrobił awanturę, że dlaczego nikt go łaskawie nie poinformował, tak? Byliśmy z tego, co wiem, byliśmy drugą grupą, która poleciała z Polski. Dosyć ciekawa. Pani neurolog, mecenas, jeden z prezesów stoczni. No, to taka... Na sam koniec zadałem pytanie, tak jak już wracaliśmy do kraju, dlaczego oni tutaj dlaczego oni wylądowali w ogóle, dlaczego tu przylecieli? No i padło takie jedno fajne hasło, bo tu nie ma telefonów komórkowych. Tam nie ma prądu, nie ma nadajników, nie ma nic. Może w stolicy, w Dżubie, może w Kapoecie, tak? To te zasięgi były, tam były hotele, ale ale dalej to już tylko i wyłącznie ludy, które żywią się wypasem bydła, tak? Trochę uprawiają ziemi i tyle.
Jesteś odważnym człowiekiem, z niejednego pieca jadłeś chleb. Nie miałeś jednak przed wyjazdem w tyle głowy takiej myśli, że wybierasz się do miejsca, które uznawane jest pod wieloma względami, powiedzmy sobie wprost, jako piekło na ziemi?
W ogóle to był pewien taki układ, poleciałem, kolega miał wybrać miejsce, wybrał Sudan Południowy, jego żona powiedziała, że tym razem przegięliśmy. O którym koledze to część ludzi wie, ale to pomijmy. Sprawa się wydawała taka śmieszna, zabawna, dopóki nie dolecieliśmy do Kairu, tak? W Kairze mieliśmy przesiadkę, w ogóle zbiórkę mieliśmy w Monachium, wszyscy się spotkaliśmy, poleciliśmy do Kairu, tam nocleg. No i sytuacja się wydawała zabawna. Do momentu, kiedy nie wsiedliśmy do samolotu, w samolocie byli ludzie czarnoskórzy, tak? Nasza grupa była białych. No i steward się pyta, co my tutaj w ogóle w tym samolocie robimy? I pyta się, czy my lecimy do pracy? A ja powiedziałem, że turizm. I było takie hasło, what? Po prostu się zdziwił. W tym momencie tak uznałem, mówię do nich, ty, chyba coś jest z tą wycieczką nie tak. No i dolecieliśmy do tego, do Dżuby.
Czyli do stolicy Sudanu Południowego.
Do stolicy Sudanu Południowego, bo tam jest jedyne lotnisko. Jak lądowaliśmy, to widzieliśmy samoloty, na pełno samolotów, ale wszystko to był World Food Program.
To jeszcze... Międzynarodowa pomoc dla mieszkańców.
Dokładnie. Dalej to nie widzieliśmy tego, co się wydarzy dalej w tej podróży. No i jak wylądowaliśmy, to okazało się, że nas wpuszczali wejściem dla dyplomatów. Później dalej, no i jeszcze nie wierzyliśmy w to, co się dzieje. No i zostaliśmy w stolicy. Następnego dnia pojechaliśmy wyrobić pozwolenia na wyjazd. Przydzielono nam żołnierza. czy to do ochrony, czy to może do kontroli, czy żebyśmy nie polowali może na słonie, na żyrafy, ale dostaliśmy opiekuna miejscowego, który udał się z nami na dalszą część wycieczki.
Dżuba to już zderzenie z tym prawdziwym Sudanem Południowym?
W Dżubie może niekoniecznie. Dżubę widzieliśmy dwa razy. Dżuba to jest w ogóle jeden most na Nilu w całym państwie, tak? Zrobiony przez sprzęseł, ciężko to nazwać mostem. To jest taki most techniczny z drewnianymi podkładami, no tak jak są kolejowe, po którym cały czas jeżdżą samochody w jedną, w drugą stronę. Są drogi, które są bez piachu, są drogi asfaltowe, widzieliśmy ministerstwo. Ministerstwo to jest wiata na szynach postawiona, blaszak taki. Ale już hotele powstawały, Radisony powstawały, widzieliśmy Radisona już. Dlaczego? Sudan Południowy miał konflikt z Sudanem, a tylko też chodzi o religię, bo Sudan Południowy to są chrześcijanie, to są część jest islamistów jeszcze którzy zostali po Egipcie, tak, po okupacji Egiptu, no jeszcze Sudańczyków, którzy są islamistami. Jednak plemiona wierzą w swoich bogów, tak, Adżoka, to jest bóg deszczu, no w różnych bogów. Ale i teraz ta Dżuba to jest... O co chodzi? W Sudan Południowy ma największe zasoby ropy niż Sudan właściwy, ten islamski, bo islamski Sudan jest cywilizowany. Sudan Południowy to jest... No to są, można powiedzieć, są miejsca, gdzie widać ludzi, którzy chodzą jak Pan Bóg ich stworzył. Dlaczego te Radisony powstają? Bo tam działa Rosja, tam działa Chiny, tam działają Chiny, które dostarczają, które dostarczają broń nawet po to, żeby może te konflikty nawet podkręcać, żeby można było eksploatować tą ropę i inne surowce naturalne. Te konflikty to było widać w kolejnych miejscach. Oni dostają paciorki, plastiki, wszystko jest chińskie. Maczety dostają z Chin. Ja się zastanawiam w ogóle, tutaj ten Jan Dąbrowski powiedział bardzo jedną rzecz o Afryce. Kto dostarcza tym plemionom broń? Dlaczego ludzie nie mają powerbanków, nie ma fotowoltaiki, tam nie ma prądu, tam nie ma nic, nie ma metalu, a oni mają karabiny, maczety. Strzelają się, mordują, no to jest to mnie dziwi, tak?
Brak tutaj kompletnie kultury politycznej. Wśród tej pożogi wojennej tam w ogóle odbywają się wybory?
Znaczy nie, wybory są, tylko że w związku z tym, że są konflikty etniczne, no to te wybory od 10 lat się nie odbyły. One powinny się odbywać co 5 lat, tak? Państwo ma 10,5 miliona mieszkańców, rządzi plemię Dinka, bo ich jest 4,5 miliona, ale są... Tam też widać to, co mówiono o ile World Food Program dostarcza im jajka, dostarcza im kapustę, dostarcza im ryż. To im pomaga, tak? Ale widać wybudowane te miejsca pomocowe, gdzie nie ukrywam, mi się wydaje, właśnie ta korupcja jest, gdzieś te pieniądze muszą ginąć. Jeżeli ktoś daje ludziom, którzy chodzą z przyrodzeniem na wierzchu, daje im kroksy, które są powycierane na piętach, no to pytanie, po co im to daje? Żeby grzybicy się nabawili? Dają im koszulki Realu Madryt, Barcelony, po to, żeby się chyba zaczęli pocić tylko i wyłącznie. Nie wiem, co ma to w ogóle na miejscu. Kolejna rzecz, ale to dlaczego nawiązuje do tego właśnie tego Radisona, że tak, gdzie państwa im pomagają i działa Rosja, Chiny, ale to głównie chodzi o tą cholerną ropę.
Kwestia pomagania też, zresztą chyba Janek Dąbrowski też w swoim podcaście jako gość wspominał, że bardzo często ta pomoc też nie trafia w odpowiednie ręce.
nie trafia. Choćby nawet nasza wyprawa była, ona by się nie odbyła, bo byśmy z głodu umarli. My mieliśmy jajka, my mieliśmy kapustę, my mieliśmy ryż. Pytanie, skąd to jest? Przecież to wszystko jest z darów. Dostaliśmy z Wet Food program, tak? Mogliśmy się wyżywić. Przedsiębiorstwa powstają, tam pędzą bimber. O tym bimrze to za chwileczkę powiem, bo to jest ciekawa sytuacja. Pędzą alkohol z cukru, który otrzymują między innymi z darów pomocowych, tak?
Te liczby UNICEF-u są przerażające, chwytają za serce. Ponad 1,5 miliona dzieci cierpi na niedożywienie, a blisko 300 tysięcy z nich z powodu głodu znajdzie się na granicy życia i śmierci. Szacuje się, że blisko 1 milion dzieci cierpi z powodu stresu psychicznego wynikającego z bycia świadkami przemocy. 65% kobiet i dziewcząt doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej. 6 milionów ludzi jest tam narażonych na wybuchy chorób takich jak ebola czy cholera. Ludzie mają ograniczony dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych, artykułów higienicznych.
Tak, to prawda. W ogóle o eboli to jest film Epidemia. Film Epidemia mówi tylko i wyłącznie o odmianie Kongo. A przecież wystąpiła odmiana eboli Sudan. I to właśnie w tym miejscu. Zacznijmy od tego, że Sudan też, Sudan Południowy, tak? Na Sudanie Południowym. Tam są bagna w okolicach Dżuby. Zacznijmy od tego, że tam powstało państwo, które nazywało się Ekwatoria. Zostało założone przez obywatela Nysy, Edwarda Schnitzera, który mianował się, który był biologiem, był podróżnikiem i był lekarzem. To jest osoba, która pochodziła z rodziny niemiecko-żydowskiej. Jak umarł jego ojciec, to przeszła matka razem z nim na protestantyzm, a następnie on stał się islamistą. Zmienił wiarę, wstąpił, udał się do Turcji. W Turcji był lekarzem wojskowym i za czasów Imperium Osmańskiego dotarł między innymi właśnie do tego, do w okolice Dżuby, gdzie prowadził badania botaniczne, leczył, no i stał się gubernatorem tej prowincji Ekwatorii. Tam rządził i dzielił w tamtych rejonach do momentu, kiedy nie nastąpiło powstanie Mahdiego. No i musiał uciekać z ludźmi z tamtych rejonów. Przyszła armia brytyjska na pomoc jemu i został ewakuowany w okolice Zanzibaru, tak? W ogóle Dżuba, w ogóle Sudan znajduje się, te okolice Nilowe, to jest bardzo słynne miejsce. Jak były podboje faraonów, zatrzymało się to wszystko właśnie na Nilu, tak, na tych bagnach. Mahdiego powstanie też się zatrzymało na Nilu, no bo te bagna w ogóle ciężko w porze deszczowej przejść. Z czym to jest związane? Aha, i dlatego też jest to związana, ebola występowała w terenach właśnie błotnistych, tak, leśnych, no bo komary, tak, malaria tam bardzo często występuje. No i teraz wychodzi też, dochodzi tam do takiej sytuacji, że właśnie w Afryce najwięcej też widać tego efektu cieplarnianego. Ta ziemia jest po porze suchej. W ogóle cała Afryka musi się zmierzyć z bardzo dużym problemem braku dostępu do wody. To też powoduje wszystkie te konflikty etniczne, wojny, kłótnie, spory, tak? Z tego względu, że mamy, jeżeli jest ziemia sucha, nie jest nawodniona, to podczas opadów deszczów, podczas pory deszczowej dochodzi do zalań, ta woda spływa i praktycznie nic nie zostaje na tą porę suchą. Kolejna rzecz. I koryta, które tam występują, te rzeczne, to nie są koryta wielkości Odry. To są potężne, potężne rozlewiska. Niektóre plemiona przez pół roku nie mają dostępu do pól uprawnych. Dlatego też te domy, które są budowane, na zdjęciach można sobie pooglądać, one są wysoko zrobione, bo istnieją na terenach zalewowych. Ci ludzie, ale później tak, następuje tak, woda ucieknie i nagle nic im nie zostaje do napojenia się, tak? Nic nie zostaje dla bydła, nic nie zostaje dla nich, tak? Muszą szukać miejsc zielonych, gdzie mogą wypasać krowy. Cała Afryka żyje z krów. Tylko i wyłącznie. Jeżeli człowiek umiera, człowiek jest tam nic nie warty. Z człowieka nic nie będzie. Ale jeżeli krowa umrze, to ludzie mają 3 dni żałoby. Jeżeli człowiek będzie miał krowę przez 3 krowy przez całe życie, dożyje 60. Jeżeli krowa umrze, człowiek też umiera. Dlaczego? Organizm człowieka nie przyswaja roślinności, która rośnie na sawannie. Krowa je tą trawę, krowa daje mocz, którym można się umyć, krowa daje mleko, którym można się nakarmić, można zrobić jogurt, krowa daje krew, którą można wymieszać z mlekiem i oni tym się żywią, tak? Krowę można zabić tylko raz w życiu, kiedy człowiek dorasta, osiąga pełnoletność, w tym momencie można, tylko w tym momencie krowa zostaje zabijana. Krowa jest wartością, jest monetą, krowa jest walutą. Żeby kupić żonę, można zapłacić krowami. Żeby wezwać lekarza, też się płaci krowami. Krowy wbrew pozorom też są warte między 500 a 2000 dolarów, tak? Najładniejsze do takich cen dochodzą. Kolejna rzecz. Krowa to jest też wirtualna waluta. Tam się wszyscy śmieją, że jeżeli ktoś znajdzie sobie kobietę, chciałby się z nią ożenić, a ma tylko na przykład 50 krów, no to się dogadują, że do w ciągu 20 lat czy 30 lat zapłaci 60 krów i śmiejemy się, że to jest nawet taka wirtualna waluta. I teraz tak, odnośnie jeszcze tych krów. Konflikty etniczne.
Podkradają sobie krowy.
Tak, to jest prawda. Odwiedziliśmy kilka plemion. Na początku dotarliśmy do plemienia G. Tutaj widać, przez cały wyjazd wszystko się kręciło według piramidy potrzeb Maslowa. O ile trafiliśmy do plemienia G, które jest biedne, ci ludzie naprawdę białego człowieka nie widzieli. Oni się cieszyli, że w ogóle do nich przyjechaliśmy, bo nikt do nich nie jeździ. Wiadomo, że daliśmy im jakieś tam pieniądze, tak? Dawaliśmy im podarki. Ci ludzie cały czas chodzili koło nas i prosili o butelkę, żeby mogli nosić wodę. W ogóle te plemię, które zostało tam mieszkało, zostało ewakuowane z okolic innego plemienia. Wszędzie chodziło o wodę. Po prostu mieszkali koło plemienia Murle, no i te plemię napadało ich, mordowało, kradło im krowy, kradło im dzieci, a tylko dlatego, że oni mieszkali dwa plemiona były blisko koło siebie, koło zbiornika i tutaj ONZ wykopał duży zbiornik wody w odległości 200-300 kilometrów, żeby oni nie mieli ze sobą styku. Jak się człowiek zapytał wodza, czego oni najbardziej poszukują, no to ten wódz powiedział, że bezpieczeństwa i poszukuje i jedzenia. Kolejna rzecz, jeżeli trafiliśmy do kolejnego plemiona, które znajdowało się już nie na tych terenach zalewowych, to kolejny wódz powiedział, że by może potrzebował trochę pieniędzy, tak? Do kolejnego plemiona, jak dotarliśmy, no to już powiedzieli, że mieszkali w terenach trochę wyżej położonych, mieli dostęp do jedzenia, mieli dostęp do zwierząt, tak, do roślin, to on powiedział, żeby potrzebowali lekarza. Każde plemię ma inne potrzeby, ale dalej z czym to się, dalej wszystko się kręci wokół krów, i tego krów i też zdrowia, bo jeżeli dojdzie do pomoru w Afryce, że w danym plemieniu umrze 100 dzieci, to kto o tych rodziców będzie dbał? To po prostu co oni robią? Drugie plemię, 5-10 tysięcy, biorą maczety, karabiny, najeżdżają na drugie, kradną dzieci. Jeżeli dojdzie do pomoru krów, to jeżeli nie ma krowy, to nie ma mleka, nie ma krwi. No to człowiek umrze z głodu. To co, jaki ma wybór? Bierze maczetę, bierze karabin, idzie na atakuje drugie plemię i kradnie krowy. Jeżeli człowiek dotrze do wioski, w tych wioskach mieszkają tylko dzieci i żony. Mężów nie ma. Mężowie są z karabinami, pilnują krów na wypasie, które i to w odległościach 50 km od miejsca zamieszkania. I tak jest od wielu, wielu pokoleń, tak jest całe życie. Krowa jest ważniejsza od człowieka. Nie ma krowy, nie ma człowieka. Na sawanie nic nie rośnie. Odnośnie przyjazdu do Sudanu Południowego, jedna rzecz mnie zdziwiła. Byłem w miejscach, gdzie ludzi nie ma. nie, tam nie dotrą. Nikt tam nie przyjeżdża, tam BBC nie przyjedzie. Tam zacznijmy od tego, że jeżeli byśmy przyszli, bylibyśmy biali i wyszlibyśmy na ulicę bez osoby, która ma poważanie, no to tam za długo nie pochodzimy. Dlatego to jest...
Ale mogą was wprost zabić?
Tak, tam nie ma cywilizacji. Nie, nie istnieje. W ogóle w pewnym momencie, jak wylądowaliśmy, to przyjechała policja norwesko-szwedzka, która tam jest jako stabilizacja, tak? Tam, czy szkolą może wojsko, no oni się zdziwili w ogóle, że też biali się pojawili, ale ja myślę, że to tak jest, to jest dziki kraj. To tam nie ma cywilizacji w ogóle.
No tym bardziej, że będziemy wielokrotnie jeszcze podkreślali w podcastach o Afryce, że niestety to życie ludzkie nie ma tam najmniejszego znaczenia.
Żadnego. Żadnego. Tam jest krowa najważniejsza. I jedna rzecz, która mnie zdziwiła w ogóle, że jest miejsce, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie ma w ogóle opakowań czegoś. Ale jak może być na środku sawanny, mogą latać worki foliowe? Reklamówki. No naprawdę, no butelki plastikowe. To wszystko z wiatrem przylatuje. Nie wiadomo skąd. Na środku sawanny. To jest niepojęte w ogóle. W ogóle cała Afryka płonie. Zadałem im pytanie, dlaczego ta sawanna płonie. Oni mi powiedzieli jedną rzecz. Po pierwsze, żeby nie zarastało to akacją. A dlaczego? Bo jak akacja jest, to oni nie widzą zwierząt. Tam jak się pojawi lew, to dochodzi, może dojść do konfliktu etnicznego, bo oni się o tego lwa, dwa plemiona pobiją, tak? Jak się pojawi żyrafa, żyrafy od razu się zabija, z niej się robi pejcze, żyrafę się bierze na jedzenie. Pojawi się jakikolwiek zwierzę, to od razu za nim polują, bo to jest jedyna możliwość, żeby coś zjeść, tak? Zapytałem ich, dlaczego, przecież jest pod ochroną. Oni mówią, rząd jest daleko, tak więc... No i dlatego płonie.
A czy organizatorzy albo ten żołnierz, który was pilnował, mówili wam o potencjalnych niebezpieczeństwach, które mogą na was czyhać?
Żołnierz nie. Żołnierz był, ja się zastanawiam, bo pytanie, po co ten żołnierz w ogóle był, tak? Wydaje mi się, że on chyba bardziej był pilnowany do pilnowania nas, żebyśmy może, bo może kłusownicy przyjeżdżają, może bardziej, bo do czego on będzie przydatny, jeżeli w każdej chałupie jest maczeta i karabin kałasznikowa, ale trzeba wziąć pod uwagę, że oni, ale nie ma innego sprzętu metalowego. Oni drewnem kroją zwierzęta. Oni nie mają metalu, ale maczeta i karabin musi być. To jest niestworzone, tak? Mieliśmy dwa incydenty w jednym z plemion, no, gdzie maczetami tam po samochodzie przejechali, bo pewnie chcieli jakieś pieniądze, ale wódz z karabinem na plecach przyszedł i okrzyczał. No i drugi incydent mieliśmy u plemienia Mundari, to które wypasa tysiące krów, prosili nas, żebyśmy nie robili zdjęcia broni. No i no oczywiście my jak my, no ten, no niektórzy sobie zaczęli robić, no i skończyło się tym, że musieliśmy uciekać przed batami, tak? Oczywiście wodzowie później przyszli, przeprosili, dlaczego ten, że tak nie powinno być, ale są uczuleni, niestety, no ta broń występuje, no ale to dlaczego występuje? No bo mówię, no dzieci umierają, no to skąd dzieci się bierze? Z drugiego plemienia, tak? Krowy umierają, jeżeli umrze 100, 200, 300 krów, no to będzie musiało umrzeć 300 osób, tak?
Ale dlaczego nie chcieli, żebyście sobie zdjęcia z tą bronią robili?
No bo może nie chcą, żeby inne plemiona widziały, może pilnują, tak? Tak jak jest, gdzieś człowiek jedzie do jakiegoś kraju, nie można robić sobie z obiektami wojskowymi.
Ale ja pamiętam, jak byłem w Pakistanie, to wszyscy tam mają broń, to publicznie chodzą, ochroniarze nawet stoją przy fast foodach i bez problemu robią zdjęcia. No ale co kraj, to obyczaj.
Mają. Czy tam też mieliśmy dwa czy trzy zdjęcia, to sami się ustawili, pokazywali, ale no jest coś takiego. Pilnują tego dobytku. Tam rzeczywiście, teraz podobno doszło do takiej sytuacji, że oni podpisali rozejm ze względu na to, że głównym wrogiem ich jest brak wody, tak? I ale to są kruche takie, kruche rozejmy, no bo jeżeli dojdzie do pomoru krów i umrze ich 500, no to oni znowu dojdzie do konfliktu, tak? I będą będą, no skądś te krowy trzeba wziąć. Jeżeli krów nie będzie, to nie, trawa jest nieprzyswajalna. Koniec, kropka, tak to wygląda, nie?
Poza tymi dwoma incydentami, o których opowiadałeś, jak generalnie reagowali na was mieszkańcy Sudanu Południowego?
Różnie to bywa. Jak byliśmy u tych plemion takich bardziej biedniejszych, zaniedbanych, to bardzo nam się podobało. Oni się cieszyli. Oni w ogóle, ja mówię, oni byli zdziwieni w ogóle, że jesteśmy. Ba, dzieci, niektóre dzieci pierwszy raz widziały w ogóle białego człowieka. Zaglądały do tych aparatów, żeby siebie zobaczyć. Tam tak wygląda, że wodzami są osoby, które są rzeczywiście wykształcone. To są osoby, które uczestniczyły w wojnie, tak? One mają, potrafią mówić, mówią po angielsku. Oni wszyscy byli w obozach w Ugandzie, tak? Byli w armii, walczyli, to te osoby, oni się śmieją nawet zwierzeń, tak? I oni zarządzają tymi, trzeba wziąć pod uwagę, że te plemiona, to one mają, najmniejsze mają po 30 tysięcy, na przykład 30 tysięcy osób. Są plemiona, które mają 180 tysięcy. To są całe, tu w jednej wiosce mieszka 500 osób, w drugiej wiosce mieszka 2 tysiące, ale plemię liczy 30 tysięcy osób, tak? Ale trzeba wziąć pod uwagę, że pod nimi to już są osoby, które nie potrafią, no to jest najniższe...
Czytać, pisać.
To jest najniższe stadium ewolucji, tak? To są ludzie, te plemiona, które, gdzie tam ludzie żyją od dawien dawna, niektórzy to jest tak, jak Pan Bóg stworzył, jak żyli 20 tysięcy lat temu, czy tam 10 tysięcy lat temu, to oni dalej tak żyją. No i oprócz tego są wodzowie, którzy mówią po angielsku, znają wartość pieniądza, mają jeden, w każdej wiosce jest jeden telefon komórkowy, powiedzmy, który się na jakąś baterię i na słoneczną, i żeby jak coś jest potrzebne, żeby wezwać pomoc, tak, czy skontaktować się z sąsiednim, na przykład sąsiednią wioską o pomoc, to... ale cała rzesza ludzi nie ma pojęcia w ogóle. Najlepszym przykładem jest, jak kupił kolega pejcz z żyrafy. No i zapłacił za niego 10 dolarów. No i padło hasło, dlaczego zapłaciłeś tak dużo, nie? A oni wzięli ten banknot i to jest tak, jak dziecko 5-letnie czy 2-letnie dostanie banknot, on się cieszy, że ma banknot, tylko on jest na mocy. On mówi, bo nie miałem drobniejszych. A oni się cieszyli, latali z tym za 10 dolarów, że dostali 10 dolarów, oni nawet nie wiedzieli, co to jest. Tak jest po prostu. No i teraz tak, i oprócz miast stolicy, tak, bo ludzie z tych plemion uciekają do miast. Też się zastanawiam, po co w sumie, tak. Czy tam jest łatwiejsze życie, praca od 4 rano do godziny 20. A tutaj na wiosce jednak człowiek pójdzie po tą wodę o 4-5 rano, no bo do 8 rano musi przynieść, bo z tego względu, że później jest bardzo wysoka temperatura. My chodziliśmy do 9, zwiedzaliśmy wioski, od 9 do godziny 15 trzeba było się chować pod akacją, tam było 55 stopni. Później po 15 szło się zobaczyć, znowu pozwiedzać te wioski. Bardzo ciekawa rzecz, oni są weseli, oni się bawią. Tańce trwały do 12-1 w nocy. My zakłócali nam ciszę nocną.
Poznaliście jakieś ich charakterystyczne obyczaje, tradycje?
Tak, widzieliśmy, jak tańczą, jak się bawią, tak. Byliśmy w szkole. Widzieliśmy, to jest akurat rzecz przydatna, że ich uczą pisać, czytać, ale to tylko i wyłącznie w tych plemionach takich wyżej rozwiniętych, które znajdują się koło może stolicy, koło Kapoety, tak, koło drugiego miasta w Sudanie, tam wystąpią, tam dociera pomoc międzynarodowa, bo ale to tylko do tych bliskich miejscowości, tak. Byliśmy w plemieniu, zobaczyliśmy, te domki są okrągłe, zobaczyliśmy jeden kwadratowy, zapytaliśmy się, dlaczego ten dom jest z gliny, jest kwadratowy. Odpowiedziano mi, bo tutaj mieszkała nauczyciel. Nauczycielem zostaje osoba, która skończyła 4 lata szkoły podstawowej i taka osoba już jest poważana, ona zarabia, no to wyszedł z tego, awansował, tak, zrobił sobie kwadratowy dom i miał nawet kłódkę, a cała reszta zamyka drzwi akacją.
Przez cały pobyt byliście tam razem z kobietą. To była dodatkowa odpowiedzialność?
Nie, było kilka kobiet. Nie będę mówił, bo to kto, ale były kobiety, tak? Co niemniej to niezwykłe kobiety, no bo no były. Bardzo ciekawa rzecz, kobieta mnie nauczyła przebywania tam. Jak wysiadłem, każdy musiał mieć torbę, która się zmieści w Land Roverze, tak? No i usłyszałem coś takiego, że papier trzeba mieć pod ręką. Do pierwszego dnia miałem przywitanie i szkolenie takie, jak się po prostu koleżanka była bardziej zaawansowana, była na między innymi po Czadzie jeździła, różnych dziwnych miejscach, no to zacząłem chować papier toaletowy do plecaka. Na co usłyszałem, pod ręką, to znaczy pod ręką, a nie w plecaku. Ta wiedza się przydała wielokrotnie. Odkryliśmy między innymi taką zabawę jak koło fortuny. Codziennie była inna osoba wycięta z wycieczki, nieraz dwie osoby, nieraz trzy. Dlaczego można się domyślić, tak? Odkryłem, do czego służy odzież termoaktywna. Nigdy nie wiedziałem, że do sportu, po prostu jak człowiek dostaje deliry, to w śpiworze przy temperaturze 40 stopni i jest mu zimno, to ta odzież rzeczywiście grzeje i wyrzuca ten pot na zewnątrz. Śpiwór jest mokry, odzież jest mokra, ściągnąłem koszulę. Jak ściągnąłem tą koszulkę termoaktywną, tak mi się zrobiło zimno, że z powrotem założyłem ją na siebie. Tak, koło fortuny istniało.
Sudan Południowy, podobnie jak choćby Somalia, to państwo upadłe. Brakuje tu absolutnie stabilności, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Rzeczywiście jest tam tak, że każda wioska oddalona od siebie o kilka czy kilkanaście kilometrów ma ze sobą konflikt. Nigdy nie wiesz, co cię może tam czekać.
Tak, ten żołnierz, który z nami jechał, był z plemienia Dinka, czyli plemienia rządzącego. Niestety, jak wjeżdżaliśmy do plemienia Larim, musiał opuścić, został na drodze, bo te plemię jest skonfliktowane, tak? No i by można było, mogło być dojść do różnych dziwnych sytuacji. Bardziej mnie zdziwiło w ogóle choćby nawet ta piramida Maslowa, że każdy potrzebuje coś innego, tak, że ci szukają jedzenia i nie myślą w ogóle o lekarzach. Tamte plemię już myśli o lekarzach. Zobaczyłem, jak domy wyglądają. Na plemieniach, na miejscach zalewowych domy były właśnie wysoko na palach poustawiane. Może też ze względu na temperatury, które od piasku się odchodzą, żeby im nie było za gorąco. Następnie, jak podjechaliśmy trochę wyżej, domy się już pojawiły gliniane, no bo tam już woda nie docierała, już była zieleń. Pojechaliśmy w tereny trochę bardziej górskie, gdzie można było pooglądać, w ogóle bardzo fajnie to wyglądało, ślady tego rowu, może nie rowu, tylko wzgórza bazaltowe, które były spowodowane ruchem kuli ziemskiej, tak, czy pokrywy ziemskiej, tak. Duże góry stworzone z czarnego bazaltu. Tam właśnie już mieli roślinność, mieli wodę, mieli zwierzęta, mogły się paść, tak? No to oni mówią, tylko my potrzebujemy doktora, weterynarza. Oni nawet nie lekarza, tylko weterynarza. Właśnie u tego plemienia się rozchorowałem, no to przyszedł ten wódz, tak? Nomen omen deputowany z karabinem na plecach, deputowany do Sejmu tego sudańskiego, który uczestniczył też, był w Ugandzie w obozach dla uchodźców, walczył, tak? Mówiący bardzo inteligentny, mówiący po angielsku, no i tak się telepi, on się pyta, czy wezwać lekarza. Ja mówię, nie, szamana. No już oczywiście zaczęliśmy się śmiać i mówię, ten przynieś alkohol. No i wtedy odkryłem, co się dzieje. Z tego cukru z ONZ-u oni dostali zgodę, że mogą sobie prowadzić działalność gospodarczą i ten cukier przerabiają na bimber. No i tego bimberu mi przyniósł, no i może dlatego wyzdrowiałem, tak?
Widziałeś na własne oczy te klęski głodu, z którymi boryka się Sudan Południowy?
To nawet ciężko to nazwać, czy to patologią, czy biedą, no bo jedno ciekawe doświadczenie przeżyłem kiedyś w Panamie. Panama jest bardzo bogatym krajem, tak? Człowiek wlatuje tam i widać Deutsche Banku, widać Credit Suisse, te potężne drapacze chmur. Przecież w Panamie tam jest, ja nie pamiętam ile, ale na 50 czy 60 tych wysokościowców, które znajdują się w całej Ameryce Południowej, to chyba 40 czy tam 50 to jest w Panamie, tak? W Panama City. I później pojechaliśmy łodziami, popłynęliśmy sobie do Indian. No i tam ten, zadałem pytanie temu wodzowi, czy od niego ludzie uciekają do Panama City i po co? On mówi, ja też się zastanawiam, a wracają? No, niektórzy wracają, niektórzy nie wracają. Dlaczego o tym mówię o biedzie? Bo teraz, czy ten Indianin, który wstaje o 5 rano, czy choćby nawet ten mieszkaniec Sudanu, który wstaje, idzie po wodę, a ten idzie łowić ryby, zbierać banany, później wróci, pozamiata liście koło chałupy, tak? Pójdzie znowu jakieś, może coś upoluje, jakieś zwierzę, weźmie banana, wróci o godzinie 20, 21 do chałupy, idzie spać, ma co jeść, ma zabawę, to jest, czy on jest szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, czy jak on ucieknie do Panama City, dostanie dżinsy, tak? Kupi sobie kurtkę, spodnie i on o godzinie 3-4 rano wstaje, idzie do hotelu zamiatać ulicę, następnie rozkłada robi śniadanie, później usługuje ludziom, przynosi te śniadanie, później po tym śniadaniu myje talerze, później sprząta hol, później znowu robi obiad, później te talerze rozkłada, później usługuje, później te talerze składa, roznosi, później sprząta hol, później jeszcze robi nam animację przy basenie, później robi kolację, wraca z kolacji, po kolacji sprząta, jeszcze hol pozamiata, wraca do domu o 12 w nocy. Pytanie, czy kto jest biedniejszy? Czy ten Indianin, który żyje i łowi ryby, czy ten, który mieszka, ma dżinsy, ma kurtkę w Panama City? I tak samo jest tutaj w Afryce. Pojęcie biedy jest pojęciem względnym, tak? No problem wody to jest na pewno, może to jest najgorsza rzecz, tak? Bo bydło umiera, bo jest słabe. Ludzie umierają, bo nie mają wody. Te kopanie, gdyby tego zbiornika u tego plemienia, które żyje na terenach zalewowych, gdzie tam przez pół roku woda płynie koło nich, zalewa im domostwa, zalewa wszystko. Tylko jest jeden problem. Woda spłynie i gdyby nie ten zbiornik, oni by umarli, tak? I to jest tylko, i bydło pada, bydło choruje, no ludzie chorują i to jest, ale czy biedni są? Nie wiem, żyją inaczej po prostu.
Tam jest coś ciekawego w Sudanie Południowym do zwiedzenia? Są jakieś atrakcje turystyczne?
Chyba nie. Jedyna rzecz to po prostu zobaczyć Afrykę prawdziwą. Nie udawaną, tak jak że Masajowie skaczą, jak im ktoś zagra, tak? Że po prostu każdy, kto był w Afryce, wie, że to jest jeden wielki teatr, tak? Oni udają. Prawda jest taka, że wszyscy są nastawieni w tamtych rejonach jak Kenia, Tanzania, tak? Oni są po to, żeby nas... No, żeby na nas zarobić, tak? I tylko...
Biały turysta, dojna krowa.
Tak. Tutaj jest inaczej.
Skoro o krowach przez tyle czasu mówiliśmy.
Ale jest ciekawa rzecz, co się wydarzyło. To trzeba powiedzieć o plemionach nilockich. No bo zacznijmy od tego, że chyba wszystko, nie wiem, czy mogę się mylić, ale to jest z okolicy Etiopii biały człowiek, czy w ogóle człowiek powstaje, tak? Z Uganda, Etiopia, tamte rejony. Tam żyją plemiona nilockie. Najwyżsi ludzie na świecie, tak? Bo to jest, oni mają, średnia to jest 1,92 m. Dwie narodowości są najbardziej, najwyższe, to są Holendrzy i właśnie Niloci, tak? Oni są szczupli, tak kruczoczarni i 1,92 m, tak? Komiczna sytuacja była, jak wylądowaliśmy, jak lecieliśmy, w ogóle kolega informatyk wprowadzający spółki na giełdy międzynarodowe, no nieważne, i ten, jak się włamał do drukarki na lotnisku i wydrukował instrukcję PKO BP z drukarki, aż celnicy zaczęli szaleć, tak? Ale był incydent, że dziecko tak podeszło do mnie i zobaczyło po prostu gibona białorękiego i te włosy zaczęło wyrywać. Po prostu niloci są łysi. I to dziecko podeszło i mi włosy wyrywa, bo niestety mam włosy na rękach. No i to w tą stronę działało. Bardziej to my robiliśmy szok, no bo ci biali się pojawiają, tylko jest ich bardzo, bardzo mało, no bardzo, tak, sporadycznie. No 100 turystów, może Chińczyków trochę jest, no bo Chińczycy wszędzie muszą interesy robić, wszędzie coś budować, może zostali też po Mahdim, zostali po Egipcie, tak, no. Widać budynki budowane przez Chińczyków, tak?
No ale jeżdżąc po tych plemionach, już wyjeżdżając poza stolicę, gdzie wy tam nocowaliście?
No pod namiotami. W ciągu całego wyjazdu, no to kąpiel była raz na 7 dni, tak? Jedną rzecz, którą odkryłem właśnie u tych ludzi, oni mają jakąś taką nerwicę, natręt, tak, czyszczą zęby. Fajna sytuacja powstała, bo oni cały czas chodzą z tymi patyczkami i czyszczą, i czyszczą. No i niestety popełniłem jeden błąd, wziąłem tam szczoteczkę elektryczną. I pierwszego dnia, jak umyłem zęby, to później już tej szczoteczki starałem się nie używać w ich towarzystwie, bo wywołałem pewną konsternację. Zobaczyłem, jak ten strażnik przyszedł i się patrzy, bo zdziwiony, co ja robię, tak? Za chwileczkę drugi podszedł, trzeci, czwarty. Nagle się okazało, że 10 osób koło mnie się stało koło mnie i się patrzyło, jak ja zęby myję. No nie można brać szczoteczek elektrycznych, bo można, no furorę zrobiłem po prostu.
A dla ciebie, co było najbardziej egzotycznego w ich zachowaniach?
Czy egzotycznego?
Znaczy, szokującego może coś?
Znaczy w ogóle dla mnie to wszystko było szokujące, tak? Choćby nawet, żeby zobaczyć tą płonącą sawannę, latające worki plastikowe, tak? Zobaczyć te plemiona, jak żyją, że każde plemię ma inaczej, inne i odległość 100 kilometrów, ale od wysokości każdy dom inaczej wygląda. Że nie było telefonii komórkowej, tak? No nie ma, bo jak nie ma prądu, tam nie ma cywilizacji po prostu. Może oprócz tego głównego miasta jednego, drugiego, tak? Zachowania, tak? Wypas krów, gdzie oni idą rano, tysiące krów wyprowadzają na pastwisko, później z tymi tysiącami krów wracają, tak? Zdjęcia w ogóle, tak? Wszystko mnie to zainteresowało, tak?
Co tam jedliście?
No to tak, jedliśmy dary z ONZ-u. Raz zobaczyliśmy, że szła pani z gazelą, tak? Niosła, no to kupiliśmy sobie tą gazelę, no i tą gazelę na wieczór upiekliśmy nad ogniem, no i to był jeden raz, kiedy jedliśmy mięso, tak?
Smakowało?
Bardzo, bardzo, tak, więc... Ale tak co do zasady, kapusta, ryż i jajka, no to co ONZ wysłał.
Oni mają jakieś swoje specyficzne dania w Sudanie Południowym?
Nie mają. Mleko i... Tylko teraz tak, no w Dżubie, no to już Dżuba, tam gdzie jest stolica, tam też w Dżubie, no to też widać, jak jeżdżą też luksusowe samochody, tak? Ropa. 90... Sudan Południowy ma 90% zasobów ropy po podzieleniu państwa, tak? I teraz ci watażkowie, korporacje międzynarodowe starają się o to, żeby tą ropę przejąć, tak? Tam, gdzie już są te plemiona, no to się doi kozy, doi się krowy, no i tylko to, i nic więcej nie mają. Zacznijmy od tego, że ta pomoc też do nich nie dociera. Jak się pytałem, kiedy ostatni raz dostali kapustę, ryż i jajka, no to niektórzy powiedzieli, że rok temu ktoś był, ale są pobudowane ładne domki z czerwonej cegły. Jak my przyjechaliśmy, to odpaliliśmy pierwszy raz agregat prądotwórczy, który kiedyś dostali i to bardziej my odpalaliśmy niż oni. Pytanie, co ONZ miał na myśli, budując tam te takie jakieś te punkty dystrybucji pożywienia, które tam nie dociera w ogóle, tak?
A jak radziliście sobie z tankowaniem? Stacje to chyba nieczęsty widok.
Nie ma.
Wszystko w kanistrach?
Co do zasady, bardzo, bardzo fajnie, to w ogóle infrastruktura to jest trochę dziwna, tak? Bo Kapoeta, do której przylecieliśmy samolotami, żeby już na ten dół, tak? Żeby, bo Nil trzeba było przekroczyć. Przylecieliśmy, to lotnisko jest tylko czynne przez pół roku, kiedy nie ma pory deszczowej. Stacje benzynowe. Tu stoi ktoś tam z bańką 5-litrową, tam stoi ktoś z bańką 10-litrową, no i ktoś się zatrzymuje, te paliwo sobie dolewa, tak? Samochodów tam nie ma, no bo samochody to mogą być albo ONZ-u, albo jakiegoś tam wodza, albo nauczyciela, albo... Fajną autostradę mają, jest nawet, są bramki, tak, sznurek i się płaci za przejazd, ale to jest droga bez asfaltu, gdzie taki na przykład w pewnym momencie metrowy kamień leżał. Spadł widocznie z jakiejś ciężarówki, on tam, no i na końcu drugi sznurek i się znowu płaciło. Nie ma infrastruktury, może kiedyś będzie, no prawdopodobnie koncerny międzynarodowe, no i może Rosja, bo tam samoloty też bardzo dużo samolotów rosyjskich, tak, bo walczą o wpływy razem z Chińczykami. Amerykanie dają pieniądze, a tamci chcą ropę, tak.
Świat roślin i zwierząt. Robi wrażenie?
Fauny, znaczy tak. Czy fauny? No nie ma nic, tak. Widziałem raz sępa, tak, i tyle. No, jak się pojawi zwierzę, no to od razu idzie na grilla.
Jesteś spełniony, jeśli chodzi o Afrykę po wizycie w Sudanie Południowym?
No niestety, to jak powiedziałem na samym początku, żałuję. Bardzo żałuję. Ta wycieczka powinna się odbyć 20 lat, może później. Powinienem zjechać wszystko po kolei i dopiero tam dotrzeć, tak? Po prostu po Sudanie uważam, że cała Afryka naokoło to tak delikatna obłuda.
Jakie warunki musimy spełnić, żeby dostać się do Sudanu? Pytam o różnego rodzaju pozwolenia, wizy.
Trzeba wystąpić o wizę do Berlina. No i tą wizę się otrzymuje, no i lecimy. Później trzeba mieć zgodę na wjazd do parków. Nie ma większego problemu. Samoloty. A, jedna ciekawostka jest w ogóle, jeżeli mówimy o tym kraju, to jak wracaliśmy, to była w ogóle komiczna sytuacja, bo przeszliśmy przez kontrolę, a następnie mieliśmy bagaże przeszukiwane w liniach Egypt Air przez stewardesy i stewardów samolotu. Jeszcze raz otwieraliśmy i była kontrola bezpieczeństwa po raz drugi, tak? No tam nie ma cywilizacji.
Trzeba się zaszczepić, wjeżdżając do Sudanu Południowego?
Tak, trzeba. I to tak, no jest zagrożenie. Jeżeli człowiek leci w porze mokrej, no to występuje tam malaria, tak? Szczepienia, no trzeba zrobić na żółtą gorączkę, tak?
No, akurat jest żółta febra.
Tak. To jest w ogóle taka ciekawostka, bo miałem COVID-a, tak? I COVID-a przyszedłem bezobjawowo po zaszczepieniu się na żółtą gorączkę. Tak trochę mnie 4 dni ścięło, ale trzeba. No i dzwonię do lekarza, mówi: Grzesiek, to sobie wyobraź, co by się działo, jakby cię to złapało na naprawdę, tak? Trzeba, tak? No co do zasady, trzeba, jeżeli człowiek takie rejony jeździ dziwne, powinien też przyjąć szczepionki na wściekliznę, tak? Miałem kiedyś incydent bodajże, nie pamiętam, czy w Tajlandii, czy w Wietnamie, gdzie szedłem sobie brzegiem jeziora i mnie stado 15-20 psów zatakowało, tak? No i szedłem, musiałem wejść do wody i szedłem odcinkiem około tam 100 metrów od wody, żeby, no bo by mnie pogryzły, tak? Może się zdarzyć, dlaczego latarki się bierze na noc, tak? Latarka jest bardziej po to, żeby zapalić, bo spali, jak człowiek śpi w namiotach, no to niestety te zwierzęta gdzieś tam są. Są węże, pojawiają się, mogą różne dziwne zwierzęta chodzić. Jak widzą światło, to żeby po prostu pouciekały, tak? No są pneumokoki, meningokoki, czy tam te całe te choroby płuc, one występują nie tylko w Afryce. Jeżeli człowiek jedzie, pochodzi sobie po dżungli, po różnych dziwnych rejonach, no to no, warto może zadbać o to, tak? Bardziej się śmieję, jeszcze taką dziwną ostatnio teorię uknąłem, że im biedniejsze państwo, tym ładniejsza wiza. Tak więc mieliśmy zaświadczenie o szczepieniu, tak, no bo żeby wsiąść do samolotu, bo to było w pandemii, tak, no to dostaliśmy piękny certyfikat, normalnie jakby certyfikat ukończenia, nie wiem, jakiś taki dyplom ładnie zrobiony, który kosztował 150 euro, tak.
No to na koniec o tym, o czym nie rozmawiają dżentelmeni. Czyli o pieniądzach. Jakie są koszty takiej wyprawy do Sudanu Południowego?
Czy koszty? No to trzeba wykupić bilety na samolot. No, no trzeba wziąć pod uwagę, że do Egiptu to się człowiek taniej dostanie, ale przeloty, najdroższym elementem wyprawy takiej lotniczej, no to jest ten odcinek z Kairu do Dżuby. Średnio to kosztuje 2000 zł. No i trzeba zapłacić haracz rządowi, tak? Jeżeli ktoś leci do Afganistanu, to trzeba zapłacić talibom. Jeżeli ktoś leci do Sudanu, trzeba zapłacić rządowi. No to
ile?
3000 euro, 3000 dolarów i to taka jest, no tak zauważyłem, że to chyba średnia taka łapówka dla każdego, tak? No i plus ewentualnie jakieś tam inne wydatki, no ale jest. No.
Łącznie ile taka przygoda cię kosztowała?
No wyszło mi około 25 tysięcy złotych.
Ale nie żałujesz?
Nie.
No i jeszcze warto powiedzieć, że nie każde biuro podróży takie wyprawy organizuje, więc pochwalmy za całość organizacji. Kogo?
Tutaj wycieczka się odbyła, to taka specjalistyczna jest firma, nazywa się Torre, tak? Mają bardzo ciekawe wyprawy, tak, i specyficzne. Śmiałem się kiedyś, bo tak zajrzałem do nich i tak, ten, i tak się nabijamy, bo mówimy tak, Namibia, ten, wolne miejsca Kenia, wolne miejsca Serengeti, wolne miejsca Algieria, komplet, Mauretania, gdzie tam jest praktycznie też stan wojenny, tak, no to ten Jemen, wszystkie miejsca sprzedane. No Artur Urbański się specjalizuje w takich wyjazdach, ale to nawet nie chciałbym zachwalać, bo to bardziej chodzi o to, że to nie jest problem, ktoś rzuca temat, no ktoś się napracuje, ktoś coś zorganizuje, trzeba pojechać, przygotować się do tego i on z tego czerpie korzyści, tak, ale tak samo ja, no, ktoś ma wiedzę, umiejętności, ktoś się, no jest czas z rządem porozmawiać, ale bardziej chodzi o to, że żeby grupa się zorganizowała, tak? Bo nawet teraz każdy ma z nas założone fora, kontakty, gdzie się informujemy, żeby się zgrać, tak? Teraz lecę na Antarktydę. Na Antarktydę znalazłem, no dodzwoniłem się do bezpośrednio już do armatora, tak? Bo to biuro podróży tego nie organizuje, tak? I no i tak, no to my lecimy w dwójkę. No, okazało się, że to jest jeszcze dwójka Polaków, już fajnie, będzie z kim porozmawiać, bo na 160 osób na statku okazało się, że tylko czterech Polaków. No to zadzwoniłem do kolejnego kolegi, którego poznałem w Nowej Zelandii. Mówię, lecisz? On mówi, ty w sumie już mnie tutaj kolano boli, tu plecy. No to ja lecę z wami. No to sobie kajutę wykupił. Teraz kolejnego kolegę. Chodzi o to, żeby się grupa zebrała. Może część ludzi lubi, żeby sobie polatać w dwie osoby. No część ludzi lubi w cztery. No ja uważam, że od sześciu. No sześć osób to jest fajnie lecieć, bo jednego dnia jedna osoba ma handry, drugiego dnia ma druga. A tak to zawsze temat jest, się ciągnie do przodu, tak?
Grzegorz, przeżyłeś Sudan Południowy, to już teraz chyba tylko z górki.
No właśnie najgorsze jest to, że zawsze mam pecha, że zaczynam z grubej rury, a później ciężko znaleźć coś lepszego, tak? No tak.
Życzę ci kolejnych udanych wypraw. Dziękuję, że byłeś naszym gościem. Grzegorz Druszkowski opowiadał o Sudanie Południowym.
Dziękuję.
A my zapraszamy na kolejny odcinek podcastu. Jeszcze raz zapraszam na facebookową stronę. Tam będzie można zobaczyć zdjęcia Grzegorza z wyprawy w te niesamowite rejony. Zapraszamy na Spotify, YouTube. Tam regularnie możecie słuchać wszystkich dotychczasowych odcinków. Dziś już dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Andrzej Gliniak. Do usłyszenia.